Chwała Bogu.
Witajcie. W niewielu zborach mogę przesunąć kazalnicę. U nas była taka masywna, że w kilku braci musieli, a tak mi wygodniej, żeby mikrofon mi nie przeszkadzał. Pozdrowienia z Bochni. W niedzielę jesteśmy zawsze z wami, a przez tydzień spotykamy się na tamtym miejscu, by modlić się o tamte tereny, by dzielić się świadectwami. Uczymy się od siebie nawzajem, bo wiemy, że Kościół nie będzie się rozwijał, jeśli nie będą budowane nowe społeczności. I tak czytamy w Nowym Testamencie, że później gdzieś tam jest napisane, że przekaż zborom w Judei, albo przekaż tam zborom w Azji, albo w Grecji, że apostołowie szli i budowali społeczności. Dzisiaj chcę podzielić się z wami takimi dwiema ważnymi rzeczami dotyczącymi Kościoła. Czasem sobie myślę, że są to te z tych najważniejszych. To jest w moim sercu, o tym ostatnio myślę, tym żyję, bo zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, to na krótko przed tym przypomniał je swoim uczniom. Kiedy był z nimi, to mówił im o tym, ale kiedy odchodził do nieba, to na krótko przed tym jeszcze raz przypomniał te rzeczy, te słowa swoim uczniom. A wiemy, że gdy ktoś żegna się na bardzo długo, to na sam koniec często zostawia te najważniejsze informacje, przypomina te najważniejsze informacje. Pamiętam kiedyś, to było już parę lat temu, mój wujek już był w takim podeszłym wieku, umierający i bardzo go ceniłem, bo wiele dobrego do mojego duchowego życia wniósł. I to były już jego ostatnie godziny życia i bracia go odwiedzili, żeby się z nim pomodlić, przeczytać jakiś fragment Słowa Bożego. I on już nie mówił, bo już jego stan był taki słaby. Ale wtedy, jak już bracia odchodzili, jak gdyby tak wezbrał sobie te resztki sił i powiedział: z Bogiem, do zobaczenia w niebie. Takie piękne słowa: z Bogiem, do zobaczenia w niebie. A co Pan Jezus powiedział swoim uczniom na sam koniec? Przeczytajmy te fragmenty. To jest z Ewangelii Mateusza, ostatnia karta. 28 rozdział, od 18 wersetu. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od 18 do końca. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeszcze przeczytajmy z Marka, też ostatni rozdział. Ewangelia Marka, 16 rozdział, od 15 po 20. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowa znakami, które mu towarzyszyły. Ewangelia Łukasza, też ostatni rozdział, 24 rozdział, od 47 wersetu do końca. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechu. Wy jesteście świadkami tego, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. i wywiódłszy ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. I pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Od 6 po 9. Gdy oni tedy się zeszli, pytając go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. Nie wiem, co wy wnioskowaliście z tych przeczytanych fragmentów, ale kiedy nad tym myślałem, to takie dwie najważniejsze rzeczy Pan Jezus im na sam koniec przypomniał, że mają się nie oddalać od Jerozolimy, że mają oczekiwać na Ducha Świętego, bo to On ich w tym dziele poprowadzi. I druga rzecz, że mają zwiastować Ewangelię. I myślę, że to, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, powiedział także do całego Kościoła, powiedział do nas, do momentu swojego powrotu, chce, byśmy szli z mocą Ducha Świętego i zwiastowali Ewangelię. Może zacznę od Ducha Świętego. Kiedy czytamy te fragmenty dotyczące Ducha Świętego, kiedy Duch Święty mówi do świata, to mówi, że przyjdzie przekonać go o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Tak czytamy w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 8 wersecie. A co mówi do tych, którzy go przyjęli? Mówi, że jest pocieszycielem, że jest doradcą, że jest pomocnikiem, że jest przewodnikiem, że wprowadzi nas we wszelką prawdę, że będzie w nas, że będzie pośród nas, że będzie z nami aż do skończenia świata. I w Piśmie Świętym czytamy wiele bohaterów wiary czy historii ludzi, których szczególnie Duch Święty prowadził. I chciałem taką jedną historię przeczytać. Jest w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale od 25 wersetu. Tą historię mieliśmy jakiś czas temu, młody brat tym się dzielił. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 25 po 35. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciom Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął na ręce swoje i wielił Boga, mówiąc: Teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Kiedy patrzyłem do historii, jak duchowość Izraela się miała za czasów właśnie tego męża Bożego, Symeona, to nie była za ciekawa. Zresztą też to czytamy później w kolejnych rozdziałach, co tam Pan Jezus zarzuca duchowieństwu, faryzeuszom, sadyceuszom, ale raz do roku kapłan miał wchodzić do tego miejsca najświętszego i składać to święto pojednania czy przebaczenia, przebłagania, miał złożyć ofiarę. Oni już tego nie robili, bo tak naprawdę nie było człowieka, który byłby w stanie tam wejść, który się nie bał, bo parę lat wstecz był przypadek, że tam wszedł kapłan i dobrze, że był przywiązany, bo go musieli później na sznurku wyciągnąć. I taka była duchowość w tamtym czasie w Izraelu, ale był człowiek, Symeon. I myślę, że Bóg zawsze miał swoich ludzi. Jak czytamy na kartach Bożego Słowa, to miał Abla, miał Henocha, miał Noego, Abrahama, Mojżesza i tak dalej. Miał mężów Bożych, przez których się przejawiał, przez których mówił. I właśnie ten zwykły człowiek, który służył w tej świątyni, miał taką służbę w świątyni, Duch Święty był nad nim. Myślę, że wiele dzieci było wtedy w świątyni. Józef, Maria niczym się nie wyróżniali, byli normalnymi rodzicami, a to właśnie Duch Święty go przywiódł, bo mu to obiecał i objawił mu. Widzimy tą relację, jaką miał ten człowiek z Bogiem i myślę, że to jest niesamowicie ważne. To nawet najważniejsza rzecz dla Kościoła, by był prowadzony przez Ducha Świętego, byśmy to pielęgnowali w swoim życiu. Ja wierzę, że jesteśmy prowadzeni i tym się też dzielę, żeby zachęcić, żeby zwracać na to uwagę, żeby sam siebie mobilizuje, żeby po prostu być otwarty na działanie Ducha Świętego, bo tego nie nauczymy się w szkole teologicznej, tego nie nauczymy się w szkole biblijnej, tego nie nauczy nas żaden człowiek, ani żaden jakiś duchowy brat. Tak naprawdę to tylko od nas samych zależy, na ile będziemy szukać Boga, na ile będziemy przebywać w tej Bożej obecności, na ile będziemy się napełniać Duchem Świętym. To, co parę niedzieli wcześniej jeden brat się dzielił. I na ile będziemy właśnie spełniać te uczynki wiary, modlitwa, czytanie Słowa Bożego, przebywanie w tej Bożej obecności, szukanie Boga, ta determinacja, gorliwość. Kiedy wszystko kładziemy Bogu, nie mówimy, że bądź wola Twoja, Panie, ale jeszcze pozwól mi zrobić to, bądź wola Twoja, ale Panie Jezu, no jeszcze mam taki pomysł na życie, pozwól mi, zrobię wszystko, ale... I myślę, że właśnie to może nie jest widoczne, to na ile poddajemy się Bogu, na ile Duch Święty nas prowadzi, to może po owocach poznajemy, ale to nie jest widoczne. Ale Pan Jezus właśnie o tym nieraz mówił, o tych rzeczach, które nie są widoczne. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale 3 razy w tym kontekście mówi, że Ojciec w niebie zwraca uwagę na to, co jest ukryte i wyróżnia to. I myślę, że to ukryte to nie znaczy anonimowe, ale wypływające z takich dobrych motywacji, bez szukania poklasku, bez szukania uznania u innych. No bo co Pan Jezus zrobił przez pierwsze 30 lat swojego życia? Z Jego postawy i słów możemy wywnioskować, że wiele lat służył w ukryciu. Tak po prostu pomagał swoim rodzicom, był posłuszny, modlił się, zachęcał. I tak nieraz się zastanawiam, dlaczego tak mało wiemy o tych pierwszych 30 latach życia Pana Jezusa. Bo właśnie na tym polega ta codzienna służba, która może nie jest widowiskowa, ale kiedy Pan Jezus nauczył się modlić całe noce, kiedy Pan Jezus nauczył się brać dzieci w ramiona, kiedy nauczył się troszczyć o chorych i biednych, kiedy nauczył się opowiadać ciekawe historie, kiedy zaczął kochać grzeszników, kiedy stał się hojnym, to właśnie miało miejsce podczas pierwszych jego 30 lat. A ten okres tej publicznej służby to tak naprawdę tylko 10% jego życia. Bez wątpienia są to lata wyjątkowej służby, ale myślę, że jego życie nie było oderwane od tego fundamentu, tego wcześniejszego życia. Pan Jezus nie pojawił się znikąd na 3 lata, ale Jego służba była oparta na mocnym fundamencie i 90% życia to tak naprawdę służba w ukryciu, kiedy nikt nie widzi, kiedy może jesteśmy sami, kiedy mamy do wyboru, jak będziemy spędzać czas, to myślę, że wtedy właśnie to jest to kluczowe, by budować tą relację z Duchem Świętym, by budować to swoje życie duchowe. I powiem wam, zależy mi na tym, zabiegam o to, kiedy kładę się spać, dziękuję Bogu i za to wszystko, co mnie spotkało. Kiedy rozpoczynam dzień, staram się, by modlić się o to, żeby mnie Duch Święty prowadził w tych codziennych sprawach, bo Myślę, że wierzymy w to, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga, bo tak pisze w Słowie Bożym. Ale czasem jest taka pokusa, żeby może było jak w Starym Testamencie, jak za czasów Mojżesza. Czytamy o tym w piątym rozdziale, piątej Księgi Mojżeszowej. Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział od 23 wersetu. A gdy usłyszeliście ten głos spośród ciemności, a góra płonęła ogniem, zbliżyliście się do mnie wszyscy naczelnicy plemion i starsi, rzekliście: oto Pan nasz Bóg ukazał nam swoją chwałę i wielkość. Słyszeliśmy też Jego głos spośród ognia. Dzisiaj widzieliśmy, że Bóg przemawia do człowieka i on żyje. Dlaczego więc teraz mamy umrzeć? Pochłonie nas bowiem ten wielki ogień. Jeżeli nadal będziemy słuchać głosu Pana naszego Boga, pomrzemy. Któż bowiem ze śmiertelnych, który słyszał głos żywego Boga przemawiającego spośród ognia, tak jak my, zachował życie? Raczej Ty się zbliż i wysłuchaj wszystkiego, co powie Pan nasz Bóg. I Ty powiesz nam wszystko, co Pan nasz Bóg powie do Ciebie, a posłuchamy i wykonamy to. Raczej Ty, Mojżeszu, zbliż się. I myślę, że byłoby to niewłaściwe, gdybyśmy tak, no może Ty, bracie, może masz jakieś obdarowanie prorocze, albo może Ty, bracie, przez Ciebie Bóg przemawia, albo jakiś zacny brat duchowy, może niech Bóg do niego przemówi, nam przekaże. Myślę, że to jest niewłaściwe, że Bóg chce mówić do każdego z nas, a właśnie ci bracia, oni nieraz potwierdzają to, co jest w naszym sercu, ukierunkowują, pomagają. I zwykły Izraelita tak naprawdę, jeśli chciał porozmawiać z Bogiem, szedł do proroka, albo jak zgrzeszył, szedł do kapłana, składał kapłan w jego imieniu ofiarę i nie miał tego osobistego kontaktu z Bogiem. Kontaktował się z Bogiem przez pośredników, ale myślę, że tak było w Starym Testamencie, a w tym Nowym Testamencie Bóg chce z każdym z nas mieć tą intymną relację, to żebyśmy poddawali się pod prowadzenie Ducha Świętego. Bo tak naprawdę jak Duch Święty by opuścił to miejsce, to co nam zostanie? Nam zostanie tylko religia. Jeśli Duch Święty opuści nasze życie, to zostanie nam tylko religia. Tak bardzo potrzebujemy właśnie napełniać się Duchem Świętym. Tak bardzo potrzebujemy, żeby ta moc właśnie Ducha Świętego była z nami. I to też czytamy w Dziejach Apostolskich. Apostowie szli, kazali, to takie znaki im towarzyszyły. I wierzę, że to się dzieje. I to widzę w swoim życiu, widzę w waszym życiu i pielęgnujmy to. I myślę, że to była ta pierwsza rzecz, o której Pan Jezus im przypomniał w tych ostatnich słowach. Ale ta druga rzecz, nawet więcej wersetów Pan Jezus temu poświęcił w tych ostatnich słowach, mówiąc swoim uczniom to, żeby nie ustawali w głoszeniu Ewangelii, żeby zwiastowali Ewangelię, żeby głosili tą dobrą nowinę. I zapisałem sobie takie trzy powody, dla których czasem my jako chrześcijanie nie głosimy Ewangelii. Jak gdyby to nas może blokować, czy po prostu powoduje, że gdzieś zaniechujemy to co jest najważniejsze dla Kościoła, żeby Kościół mógł się rozwijać. Ten pierwszy powód to jest taki: on i tak nie będzie chciał słuchać, ja go znam. Tak nieraz jest, nie? On i tak nie będzie chciał słuchać, ja go znam. Może już wcześniej mu głosiłem, ale myślę, że problem polega na tym, że to my myślimy, że oni tak odpowiedzą, a oni nie będą chcieli słuchać, ale prawda jest taka, że nie wiemy, co się dzieje w sercu danej osoby, a Bóg wie. I czasem możemy się pomylić i powiem, że kiedy się przygotowałem, to mi się przypomniała taka historia. To było parę dobrych lat, nawet paręnaście lat temu. Razem z dwoma kolegami wynajmowałem biuro. No i wiadomo, opowiadałem im o Jezusie, opowiadałem, jak żyje. I ten jeden chłopak wcześniej był w odnowie i tylko wystarczyło mu w jakiś sposób przypominać i mówić, dlaczego to zaniechał, że może trzeba było pójść krok dalej i głosiłem mu i on tak, no musisz się modlić o mnie Ja mówię, to ty musisz się zacząć modlić o siebie, ale ten drugi kolega był wychowany w takim duchu ateizmu i on w ogóle w to nie wierzył. On się śmiał z tego. Kiedyś mu chciałem dać Biblię, to po prostu, no mówi, po co mi to, weź, mówi, dla mnie Biblia, mówi, to jak mitologia i wiele czasu po prostu trwało, zanim zbudowałem jakieś zalążki tej wiary i opowiadałem mu o Bogu, pokazywałem mu, dawałem mu też jakieś publikacje, wysyłałem mu maile i tak powoli jego wiara wzrastała, bo jak mógł podważyć, że Pan Jezus nie istnieje, jak wszystkie źródła historyczne o tym mówią, jak mógł podważyć, że On nie zmartwychwstał, jak Jego ciała nie znaleziono. I ja mu to mówiłem i tak widziałem, że w jakiś sposób tak zaczyna się zbliżać do Boga, ale w pewnym momencie czytał niewłaściwe źródła i kiedyś takiego maila mi wysłał. Ja sobie tu część tego maila przepisałem. Napisał mi coś takiego, że on tak już naprawdę wie, jak to wszystko było, jak to wszystko jest, że Jezus był przybyszem z kosmosu, o czym sam mówi, że królestwo moje nie jest z tego świata, że gwiazda betlejemska wskazująca drogę była statkiem kosmicznym, a cuda Jezusa były użyciem zaawansowanej technologii, która w oczach starożytnych ludzi jawiła się jako coś boskiego. Jezus po śmierci został sklonowany, proces ten jest opisany w księdze Ezechiela, Dolina Wysłych Kości, a następnie wstąpił do nieba, czyli odleciał z ziemi na statku kosmicznym. Taka była jego reakcja i sobie myślę, a może już nie ma sensu mu głosić Ewangelię. Ale dzieliłem się z nim świadectwami, jak Bóg prowadzi. On otaczał się niewłaściwymi ludźmi, to też powodowało niewłaściwe decyzje i wplątywał się w różne problemy. A widział, że jakoś tak gładko mi to przez życie idzie, że też są jakieś problemy, ale tak jakby mi ktoś pomagał. Ja mówię, widzisz, Duch Święty pomaga. I głosiłem mu świadectwami i powiem wam, że 2 miesiące temu spotkałem się właśnie z tym kolegą z Odnowy, I tak rozmawiamy, mówię, co ten nasz wspólny kolega, on mówi, nawrócił się, mówi, wziął ślub w kościele, bo żył tak ze swoją partnerką bez ślubu i mówi, czyta Biblię, jest gorliwy, pracuje na Słowacji, jakoś nie mam, nie jest to ani po drodze, ani nie mam kontaktu, odświeżyłem sobie telefon, gdzieś tam nasze drogi się rozeszły i sobie tak myślę, tyle herbat wypitych, tyle kaw i chwała Bogu, nie poszło na marne. Że po prostu myśli o Bogu, że przynajmniej Jego Bóg dalej prowadzi. I dlatego nieraz tak może powiemy, a ja wiem, on i tak nie będzie chciał słuchać. Nie dajmy, żeby nam tak się zniechęcić, czy po prostu szukać takiego usprawiedliwienia. Bo nawet jak patrzę na swoje życie, to nieraz tak było, że ile razy ciocia na szkółce niedzielnej czy brat mówił o potrzebie oddania swojego życia Bogu. Ile razy z tego miejsca ja słyszałem, ile razy rodzice, rodzeństwo i dopiero po czasie gdzieś człowiek otworzył swoje serce na Boga, że to nie jest tak, że raz ludzie usłyszą, kilka razy muszą się spotkać z Ewangelią. Dlatego tak ważne jest właśnie sianie. I ten drugi powód, dla którego nieraz chrześcijanie nie głoszą Ewangelię, to mówią, że ja tak nie potrafię, ja może też nie jestem dobrym świadectwem. I jak ja tam mogę komuś głosić Ewangelię? Ja nie jestem jeszcze takim dobrym przykładem chrześcijańskiego życia. Są dwie odpowiedzi. Jeśli nie jesteśmy dobrym przykładem, to popracujmy nad swoim sercem. Stańmy się dobrym przykładem, żeby dawać świadectwo właściwe o Jezusie. Ale ta druga część, to myślę, to diabeł chce, byśmy tak wierzyli, że my się nie nadajemy, że może nie jesteśmy aż tak dobrym świadectwem, ale tak szczerze, to tylko Pan Jezus jest doskonały. Nikt z nas nie jest doskonały. Nieraz popełniamy błędy. Ja nieraz, głosząc Ewangelię, sobie myślę, po co ja to powiedziałem? Mogłem to jakoś inaczej. Tak dobrze zacząłem, ale nie przejmuję się tymi pomyłkami, nie przejmuję się tymi błędami. Tak to zapomnę. A jeśli to robiłem szczerze, jeśli to robiłem z serca, z tych dobrych pobudek, to zawsze wierzę, tak jak jest napisane, że Słowo nie wraca puste, ale wykonuje swoje dzieło i zawsze można się tej obietnicy złapać i wierzyć, że Słowo Boże wykona to dzieło. Trzeci powód, który sobie zapisałem, dlaczego czasem chrześcijanie nie głoszą Ewangelii, jest bardzo smutny. Jest to powód taki, że po prostu nie zauważamy ludzi wokół nas. Kiedy żyjemy we własnym świecie, praca, obowiązki, rodzina, dom i nie zdajemy sobie sprawy, że są ludzie wokół nas, że ci, których mijamy codziennie, są zgubieni, że zmierzają do wieczności bez Jezusa i być może jesteśmy jedyną osobą, która może się wstawić za te osoby do Boga. My być może jesteśmy jedyną osobą, która może im powiedzieć Ewangelię i myślę, że powinniśmy wyjść z tego komfortu, w którym jesteśmy, w tej strefie bezpieczeństwa i powiedzieć świadectwo, czy zachęcić do czytania Pisma Świętego, czy zaprosić do Kościoła. I tak sobie myślę, żebyśmy spróbowali w tym tygodniu zwrócić uwagę na tych ludzi, których mijamy i zdać sobie sprawę, że ludzie idą do wieczności bez Jezusa. Nieraz tak sobie to przypominam, jak się dzień rozpoczyna, żeby mieć taką krótką refleksję i modlić się o tych ludzi, których mijam, jak idę z dzieckiem do przedszkola, jak idę na zakupy, czy gdzieś spotykam swoich sąsiadów. Jak powiedzieć Ewangelię, jak zbudować ten pomost, żeby w ogóle zacząć. W Polsce nie jest łatwo, nie jesteśmy skazani na łatwiznę. Kiedyś do nas przyjechał taki brat z Brazylii, z pochodzenia Polak, mówił taką prawie dobrą polszczyzną, że Bóg go tu wysłał, że w Warszawie będzie zakładał kościół, że będzie działał. I działał i po 10 latach wrócił z powrotem do Brazylii i tylko dwie osoby się nawróciły. Kilka osób tam przychodziły na jego społeczności. Moja siostra tam chodziła, żeby mu go wspomóc, żeby grać tam na pianinie. I tak sobie, i on tak mówił, że gdybym tak w Brazylii działał, to miałbym, mówi, już tyle ludzi bym pozyskał. I mówi, tak tu u was trudno w tej Polsce, ale my Polacy właśnie dajemy radę, że Bóg nas używa i kościoły się rozwijają. W latach 60., 70. w Krośnie, w tym najbliższym naszym mieście, skąd tam pochodzę, nie było żadnego zboru. Jest jeden zbór, są dwie grupy. I w Krakowie tutaj jakbyście, ile społeczności jest, że Bóg rozwija swój Kościół i możemy tą działkę dać od siebie, żeby, ale jest taka pokusa, by czasem stosować taką metodę ewangelizacyjną. Ja tą metodę nazwałem sobie metoda cud, że robimy niewiele i czekamy na cud. Fajnie jest cytować te słowa z Dziejów Apostolskich, że Bóg pomnażał codziennie liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, ale zobaczmy też na te inne fragmenty, które mówią, że oni codziennie głosili, że oni codziennie zwiastowali, że oni codziennie kazali, mówili o Jezusie. I fajnie jest marzyć o przebudzeniu, ale myślę, że lepiej się przebudzić i robić przebudzenie. Słowo Boże mówi, że będzie ta Ewangelia głoszona na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy przyjdzie koniec, więc nie ustawajmy w tym, róbmy to, dzielmy się Ewangelią i niech to, co mówię do was, będzie dla was zachęceniem. Mnie to osobiście zachęciło, bo potrzebujemy czasem takich inspiracji, takiej zachęty. Kiedy się tam spotykaliśmy i modliliśmy się o nowe osoby i są takie osoby, które czytają Biblię, ale nie ma takiego jakiegoś wielkiego przełomu i w tamtym roku dołączyło do nas dwóch braci z Ukrainy i tak było trochę raźniej, ciekawiej, udzielili się swoimi świadectwami, przeżyciami, ale przyszedł czas, że wrócili do swojej ojczyzny i tak sobie myślę, Panie Boże, 5 kroków do przodu, 2 do tyłu i tak szukałem takiej zachęty, inspiracji, jeszcze kolega wyjechał do Warszawy na kontrakt i go nie było z nami. Razem żeśmy się z bratem Wieśkiem spotykali. I tak się modliłem i mówię, Boże, daj mi jakieś słowo. I Bóg mi dał takie słowo z Księgi Jeremiasza, z 30 rozdziału. Księga Jeremiasza z 30 rozdziału, z 19 werset. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się. Rozmnożę ich i nie będzie ich mało. Uczczę ich i nie będą już w pogardzie. Tak mnie to rozradowało. Myślę, chyba na lepszy werset nie mógłbym trafić. Mam taką od rodziców, taką skrzynkę z wyciętymi wersetami, z odnośnikami i tam ich jest kilka tysięcy i wybrałem z samego dołu. Sobie myślę, w ten sposób nie powinniśmy czytać Słowo Boże. Czytam normalnie, ale od czasu do czasu taka Boża apteczka i wziąłem sobie i taki werset właśnie wybrałem, który niesamowicie mnie rozradował i tak pocieszył, że wszystko jest w rękach Boga, że to nie my przecież nawracamy ludzi. My siejemy, my głosimy, ktoś podlewa, a wzrost daje Bóg. I myślę, że to jest niesamowite, że właśnie Bóg jest z nami, że Bóg nas będzie prowadził i myślę, powstańmy, pomodlimy się, pomódlcie się też tam o nas. No to może się... Pomodlimy się najpierw, powstańmy.